Księga Rodzaju, rozdział 30. Rachela widziała, że nie może dać dzieci Jakubowi, dlatego zazdrościła swojej siostrze. Mówiła do Jakuba: daj mi dzieci, bo inaczej umrę. Jakub rozgniewał się na Rachelę i powiedział: czy to ja odmawiam ci potomstwa, czy raczej Bóg? A ona odpowiedziała: oto moja służąca Bilha, współżyj z nią, aby urodziła na moich kolanach. Przynajmniej z niej ja także będę miała dzieci. Dała mu więc swoją służącą Bilha za żonę, a wtedy Jakub współżył z nią. Bilha poczęła i urodziła Jakubowi syna. Wtedy Rachela mówi: Bóg sprawiedliwie mnie osądził, wysłuchał także mojego głosu i dał mi syna. Dlatego dała synowi imię Dan. Potem służąca Racheli Bilha znów poczęła i urodziła Jakubowi drugiego syna. Wtedy Rachela mówiła: niezwykłą walkę prowadziłam z moją siostrą i zwyciężyłam. Dała mu więc imię Neftali. Lea, widząc, że przestała rodzić, wzięła swoją służącą Zilpę i dała ją Jakubowi za żonę. Tak to służąca Lei, Zilpa, urodziła Jakubowi syna. Wtedy Lea mówiła: co za szczęście! Dała mu więc na imię Gad. A potem służąca Lei, Zilpa, urodziła Jakubowi drugiego syna. Wtedy Lea rzekła: co za szczęście! Kobiety nazwą mnie szczęśliwą. Dlatego dała mu imię Aser. Pewnego razu Ruben poszedł na pole podczas żniwa pszenicy i znalazł mandragory. Przyniósł je więc swojej matce Lei. Wtedy Rachela rzekła do Lei: daj mi proszę mandragory swojego syna. Lea odpowiedziała: nie dość, że mi zabrałaś męża, to teraz jeszcze chciałabyś wziąć mandragory mojego syna? Na to Rachela: w takim razie niech śpi z tobą tej nocy w zamian za mandragory twojego syna. Gdy Jakub wracał z pola, Lea wyszła mu naprzeciw i powiedziała: przyjdź do mnie, bo zapłaciłam za ciebie mandragorami mego syna. Jakub więc spał z nią tej nocy, a Bóg wysłuchał Leę. Poczęła i urodziła Jakubowi piątego syna. Wtedy Lea mówiła: Bóg odpłacił mi za to, że dałam moją służącą mężowi. Dlatego dała mu imię Issachar. Potem Lea znów poczęła i urodziła Jakubowi szóstego syna. Wtedy Lea mówiła: obdarzył mnie Bóg wspaniałym darem. Tym razem mój mąż doceni moją wartość, bo urodziłam mu sześciu synów. Dlatego dała mu imię Zabulon. Urodziła także córkę i dała jej imię Dina. Bóg pamiętał jednak o Racheli, wysłuchał ją i otworzył jej łono. Poczęła więc i urodziła syna i mówiła: Bóg zdjął ze mnie hańbę. Dlatego dała mu imię Józef i powiedziała: oby Pan dał mi jeszcze jednego syna. Gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub rzekł do Labana: pozwól mi odejść, bo chcę udać się w rodzinne strony do mojego kraju. Daj mi moje żony i moje dzieci, za które ci służyłem, abym mógł iść. Wiesz przecież, jak uczciwie ci służyłem. Laban mu powiedział: bądź dla mnie życzliwy. Odgadłem bowiem, że Pan błogosławi mi z twojego powodu. I mówił dalej: sam ustal zapłatę, a ja ci ją dam. Jakub odrzekł: wiesz dobrze, jak ci służyłem i ile zyskałeś dzięki mnie. Niewiele miałeś, zanim przyszedłem. Lecz twój majątek bardzo się pomnożył, bo po moim przyjściu Pan ci błogosławił. Teraz jednak muszę zadbać o moją rodzinę. Laban więc zapytał: co mam ci dać? Jakub mu odrzekł: nie musisz mi nic dawać. Pozwól jedynie, abym nadal pasł twoje owce i zajmował się nimi. Przejrzę dziś wszystkie twoje stada i odłączę spośród owiec sztuki nakrapiane i pstre oraz wszystkie sztuki czarne, a spośród kóz pstre i nakrapiane. To będzie moja zapłata. Gdy więc potem przyjdziesz, aby mi zapłacić, przekonasz się o mojej uczciwości wobec ciebie. Wszystko, co nie będzie nakrapiane i pstre wśród kóz i czarne wśród owiec, będziesz mógł uważać za kradzione. Laban odparł: zgoda, niech będzie, jak powiedziałeś. W tym dniu Laban wydzielił więc prążkowane i pstre kozły oraz nakrapiane i pstre kozy, czyli wszystkie, które miały białe plamki, a także czarne owce. Następnie dał je swoim synom. Pomiędzy tymi stadami a Jakubem, który pasł pozostałe jego trzody, wyznaczył odległość, którą można było przejść w ciągu trzech dni. Jakub wziął świeże gałązki topoli, drzewa migdałowego i platanu, i zdarł z nich korę, tak że widać było na nich białe prążki. Gałązki, które ponacinał, umieścił przy rynnach i przy korytach z wodą, do których stada przychodziły pić. Chodziło o to, by stada parzyły się, przychodząc pić. Parzyły się więc stada przy owych gałązkach i rodziły się sztuki prążkowane, nakrapiane i pstre. W stadzie Labana Jakub oddzielił białe owce i skierował ich wzrok ku sztukom prążkowanym i czarnym. Swoje stada trzymał osobno i nie łączył ich ze zwierzętami Labana. Działo się więc tak, że gdy parzyły się zwierzęta silne, wtedy Jakub stawiał przed nimi gałązki w korytach, by parzyły się właśnie przy owych gałązkach. Przed słabszymi ich nie kładł. Słabsze sztuki przypadały więc Labanowi, a mocne Jakubowi. W ten sposób Jakub stał się bardzo zamożny. Miał wiele stad, służące i sługi, wielbłądy i osły. Moi drodzy, jak już wam mówiłem wielokrotnie, zawsze kiedy czytam te historie, takie bardzo stare, nie zadziwia mnie moralność tych ludzi. Zadziwia mnie nie tylko w tym sensie, że kiedyś tak było, tylko oni tak jest do dzisiaj. Trochę żeśmy to opakowali w różne już tam wstążki, nie, ale tak jest do dzisiaj. Zobaczcie, jak tutaj te żony i ten mąż, nie, jak oni się traktują instrumentalnie. Że te żony wykorzystują Labana do tego, żeby mieć dzieci i w ogóle robią konkurs, tak, która będzie miała więcej. Te niewolnice podstawiają, żeby miały więcej z tych niewolnic. Kochani, wbrew pozorom, to nie jest coś, co się skończyło. Ja spotkałem wiele kobiet, które, no właśnie, usidlają mężczyznę dla dziecka. Oczywiście to nie chodzi tylko o kobiety, to działa też w drugą stronę, gdzie mężczyzna traktuje kobietę instrumentalnie, nie? Gdzie ona ma mu urodzić dzieci, gdzie ona nie jest miłością jego życia, ale tak naprawdę jest inkubatorem, nie? Czy wszystkie te inne, kochani, chucpy, które teraz wymyślamy, że właśnie, nie wiem, jak surogacja, że się bierze inną kobietę, która ma nam urodzić dziecko, nie? Kochani, to są straszne rzeczy. To jest po prostu traktowanie ludzi i życia instrumentalnie. Dalej mamy też tą historię, ona jest bardzo śmieszna, nie, z tymi gałązkami, że Jakub był przekonany. Ciekawe w ogóle, jak to działa, że jak się parzyły te zwierzęta przy gałązkach, to się robiły prążkowane, nie? A generalnie chodziło o podstęp, chodziło o to, żeby mieć jak najmocniejsze, jak najliczniejsze stada, czyli znowu chciwość, nie? Taki moment wzbogaca się kosztem kogoś innego. Kochani, my też tacy jesteśmy. Panu Bogu naprawdę zajęło, kochani, tysiące lat, bo dopiero Pan Jezus to jakoś wprowadził tak jasno, aczkolwiek to nie jest też tak, że wszyscy przyjęli to, co Pan Jezus powiedział, nie? Ale Panu Bogu zajęło tysiące lat nauczyć ludzi, że trzeba inaczej, że nikt nie jest przedmiotem, że nikt nie może być środkiem do celu, że chciwość wcale nie jest drogą do tego, żeby mieć pewność, że Pan Bóg ci błogosławi. To jest to okropne przekonanie tych ludzi z Starego Testamentu, nie? Że jak masz kasę, to znaczy, że Bóg ci błogosławi. Tak byli przekonani. No Pan Bóg ich potem uczył, Pan Jezus to pokazał, nie? Kiedy powiedział, błogosławieni ubodzy, że wcale nie bogaci są, jakby bogactwo nie jest znakiem błogosławieństwa. Kochani, trzeba umieć czytać te teksty, nie? Bo to nie są teksty dojrzałe, to nie są teksty finalne. Kochani, finalna jest Ewangelia. I dlatego wszystko w Piśmie Świętym należy czytać przez Ewangelię, bo tymi ludźmi czasem można się przerazić, nie? Tylko tak jak mówię, to nie jest domena starych czasów. Nami dzisiaj we współczesnym świecie też się można przerazić. Jedyna metoda, jedyne lekarstwo? Nieustannie wszystko przeczytać Ewangelią. Nasze życie Ewangelią, Stary Testament Ewangelią, każdego człowieka trzeba prześwietlać Ewangelią. Tylko tam jest droga do prawdy, do tego, co Pan Bóg naprawdę w nas stworzył, wykreował, jakimi chce nas naprawdę mieć. Bez Ewangelii jesteśmy jak dzieci we mgle.